Witam Państwa, Lech Pilarski. Emerytury stażowe na finiszu, czy jeszcze trzeba będzie długo poczekać? Czy prawo pandemiczne może być wbrew umowom społecznym? Chodzi oczywiście o handel w niedzielę. Praca zdalna, czy powinna być unormowana kodeksowo, czy będzie tu dowolność? I na zakończenie powrócimy do spraw emerytalnych w jednym wątku. Czy odprawa emerytalna powinna być opodatkowana, czy też nie? Jest to bowiem wyjątkowy przypadek zdarzający się raz na całe długie zawodowe życie człowieka. O tym rozmawiam dzisiaj z Eugeniuszem Muszycem, szefem Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiceprzewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Józefem Krupą. Witam.
Witam państwa, dobry wieczór.
Oraz Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom.
Zaczniemy może od właśnie handlowych niedziel. No udało się wprowadzić ten przepis, że handlowa niedziela będzie 6 grudnia i wczoraj rzeczywiście była mnóstwo ludzi w galeriach handlowych. No, wiele osób było zaskoczonych. Czy pan również, Józef Mozolewski?
Ale zaskoczony ilością osób, czy tą ustawą, która została wprowadzona? Myślę, że bardzo byłem zaskoczony tą ustawą dotyczącą...
Bo co do ludzi, to się można było tego spodziewać.
Jasne, jasne. Także jeśli chodzi o ustawę, to byliśmy zaskoczeni. Nie sądziliśmy, że tak się stanie, że wbrew wcześniejszym ustaleniom, no strona rządowa tutaj tak jakby według jej zdania, wychodząc naprzeciw sprzedawcom, kupcom, wprowadziła to wolno, to handlowo niedzielę. No szkoda, że do tej inicjatywy włączyli się związki, włączyły się związki zawodowe, myślę tutaj o konkurencji, o PZZ i forum, bo myślę, że tak jak kilka lat temu walczyliśmy o to, żeby ci ludzie, myślę tutaj głównie o paniach, którzy pracują w handlu, mogli spędzić tą niedzielę z rodziną swoją, tutaj no, niektóre związki zawodowe wystawiły ich na strzał, biorąc pod uwagę no, to trudną i niebezpieczną sytuację, którą przeżywamy w chwili obecnej. No, w tej ustawie w żaden sposób nie znalazłem jakiegoś tam zabezpieczenia dla pracowników handlu i to jest niezrozumiałe, bo myślę, że daj Boże tak nie było, ale myślę, że za kilkanaście dni będziemy znów sobie, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, no pukali w jakieś tam miejsce, że nie
albo
potrzebne.
Pluć w brodę.
No chciałem tego słowa użyć, ale nie użyłem.
Normalne słowo.
Józef Krupa, a dlaczego OPZZ był za tym?
No trudno mi to powiedzieć, bo ja mam odmienne zdanie jak moje władze w Warszawie.
A.
O, proszę bardzo.
No, to... Ja mam odmienne zdanie, jestem zaskoczony, że ta niedziela stała się niedzielą pracującą. Dlatego, że prawo takie mocno wywalczone przy wsparciu Solidarności dało możliwość pracownikom odpoczynku handlu, zostało, tak można powiedzieć, grzecznie pogwałcone. I ta 6 grudnia, ta niedziela nie była potrzebna handlowa, a z tych powodów to, co powiedział mój przedmówca, nie było w tej ustawie nic mowy o zabezpieczeniu dla pracowników handlu, jak i dla klientów. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest był 6 grudzień, Mikołajki. I to, co pan redaktor powiedział, że z tłumu ludzi się spodziewali wszyscy, ale nikt nie przewidział żadnych zabezpieczeń. Ja jestem zdania tego, że to stało się pogwałceniem praw dla pracowników handlu.
Eugeniusz Muszyc.
No to mamy dwóch do jednego. Ja tutaj powiem szczerze, że mam zdecydowanie odmienne zdanie. Zaraz postaram się to wytłumaczyć. Jeżeli związki zawodowe są różnorodne, no to uważam, że jest dobrze, jeżeli mają różne poglądy. Różne poglądy. Ja nie przeszkadzałem, Józefie, z całym szacunkiem. Zaraz wszystko wytłumaczę. Różne poglądy to jest bardzo dobrze. I ja uważam, że no nie wprowadzajmy tutaj takiej demagogii jak pogwałcenie. Nikt nikogo nie pogwałcił. Wyjaśnijmy sobie pewną sprawę. Nie likwiduje się zakazu na stałe. czy na czas pandemii. To była ta zmiana, dotyczyła raptem jednego dnia, tylko i wyłącznie. I przy całym szacunku argumenty Solidarności w tej chwili OPZZ-u mnie w ogóle nie przekonują, że pracownicy będą narażać swoje zdrowie właśnie 6 grudnia, że narażali, a nie w pozostałe dni, kiedy sklepy są otwarte, tak samo narażają swoje zdrowia. A ten argument jest w ogóle do obalenia. Dlaczego? No salowi, salowe, kucharki, pracują, prawda? Pracownicy Żabki pracują w każdą niedzielę. Jakoś nikt o nich się nie upomina. I co się dzieje? Ruch w galeriach handlowych no jest taki, jaki jest. Forum opowiada się za zniesieniem zakazu handlu w czasie pandemii. Z tego względu, że wnioskujemy, aby pracownicy mieli zagwarantowane w ustawie 2 wolne niedziele w miesiącu oraz większe wynagrodzenie. Jeżeli będą pracować 2 niedziele i będą mieli 2 niedziele, no to pracownicy również, większość pracowników tak sobie by życzyła. I uważam, że w tej chwili, w czasie pandemii, sklepy powinny być jak najbardziej otwarte. Jest to w interesie pracowników, jest to w interesie również pracodawców. Jeżeli się będzie interes kręcił, no to będzie więcej pieniędzy w kieszeni, a wiadomo, że pieniądze nie biorą się znikąd. Chciałem tylko jeszcze zauważyć, że aby zamknąć wiosną cały kraj, na przykład szkoły, restauracje, czy tam jakieś tam siłownie, wystarczyło rozporządzenie Rady Ministrów. Tymczasem dodanie kolejnej niedzieli handlowej wymagało całego procesu tego legislacyjnego, czyli Sejm, Senat, podpis prezydenta, no to uważam, że tak nie powinno być i robi się bardzo dużo szumu wokół tego. Jak najbardziej zdecydowanie jestem za tym, ażeby w czasie pandemii sklepy, galerie były otwarte. Wiadomo, że idą święta, każdy chce zrobić sobie zakupy. Jeszcze raz tylko pozwolę sobie powtórzyć. 2 niedziele pracujące, 2 niedziele wolne. Za niedziele pracujące pracownicy mają odpowiednią gratyfikację.
Jeśli można jeszcze, panie redaktorze, dwa zdania w tej sprawie. Oczywiście, że to jest no, demagogia, którą słyszymy z ust forum od samego początku, kiedy rozmawialiśmy na temat wolnych niedziel. W chwili obecnej my wystąpiliśmy jako Solidarność do pana prezydenta, do pana premiera, żeby w okresie pandemii, w tym trudnym okresie, oczywiście przyspieszyć decyzję o tworzeniu czy uruchomieniu handlu. Natomiast my, kolego Eugeniuszu, rozmawiamy o złamaniu społecznej zasady dotyczącej dodatkowej niedzieli, wolnej niedzieli, która została ustanowiona w kontekście czy poprzez tą ustawę, o której tutaj mówimy. Także to są rzeczywiście różne sprawy i myślę, że tu my nie mówimy o tym, żeby zamknąć handel, tylko mówimy o tej niedzieli, którą przeżyliśmy w dniu wczorajszym. Ja widziałem w różnych mediach wielką euforię ludzi fotografujących się z małymi dziećmi. No daj Panie Boże, to skończyło się dobrze, ale wątpię. Ale jeszcze, panie redaktorze, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ta ustawa, która covidowa, która została przyjęta, ona w jednej części jest bardzo zła w ocenie Solidarności, ale w drugiej części jest bardzo dobra, ponieważ zostały przywrócone normalne zasady funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. To, co próbowano jakiś czas temu i dlatego też przedstawiciele Solidarności zawiesili swój udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, zostało to odblokowane właśnie w tej ustawie covidowej, która została przyjęta. Także w jednej części jesteśmy w pewnym sensie, czy byliśmy w pewnym sensie zbulwersowani, ale w drugiej części ustawy zadowoleni, bo będziemy mogli wrócić do normalnej pracy w ramach dialogu społecznego.
Małe ad vocem. Tak. Kolego sympatyczny Józefie, społeczne zasady, kiedy były ustalane, nie było wtedy pandemii. W tej chwili sytuacja jest nadzwyczajna i dlatego też jeszcze raz podkreślam, że nie likwiduje się zakazu na stałe, tylko w czasie pandemii i dlatego uważam, że to była bardzo dobra decyzja, chociażby z tego względu, że umożliwiło to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony chyba miało pozytywny wpływ również na przedsiębiorców, poczyniając się od poprawy sytuacji finansowej pracowników, co nie jest bez znaczenia w tej chwili.
Tak, dostali dodatkowe zabezpieczenie.
dostali dodatkowe pieniądze.
Postawmy tu kropkę, jak niektórzy mówią, pecunia non olet, a zatem zobaczymy, jakie będą tego efekty. Teraz proponuję, byśmy zajęli się pracą zdalną, która jest pracą dominującą teraz w tych warunkach, szczególnie w biurach, szczególnie w tych miejscach, w których taka praca zdalna może być świadczona. Panie Józefie, Józef Krupa, czy w pana opinii to powinno zostać uregulowane kodeksowo, czy może tutaj być uprawiana wolna amerykanka?
Moim zdaniem praca zdalna powinna być zawarta w kodeksie pracy, a kodeks pracy to jest ustawa, więc to jest zbyt dłuższe procedurowanie tych spraw. Ale ja sam korzystałem z pracy zdalnej jak tylko na początku pandemii. W zasadzie niektóre zakłady proponują to robić na swój sposób, wpisując do układów zbiorowych, do regulaminów, w jaki sposób to ma funkcjonować, co pracownik ma mieć, ale gro kosztów przerzuca się niestety na pracownika, a nie na pracodawcę. A w kodeksie pracy jest zawarte jasno, co, jakie są prawa i obowiązki po stronie pracownika, jakie są prawa i obowiązki po stronie pracodawcy. I wtedy moglibyśmy rozmawiać o tej pracy zdalnej na podstawie ustawy, a nie na podstawie wydawanych zaleceń, poleceń w każdym zakładzie, jakby to mówił każdy, tak, jak jemu jest wygodniej.
Czyli tutaj powinno się uregulować, żeby było wiadomo, że na przykład sprzęt zapewnia pracodawca i tym podobnie.
Tak.
Eugeniusz Muszyc.
A jeżeli nie zapewnia sprzętu, to powinien za niego
zapłacić.
Zapłacić w kosztach, tak.
No tak, rozumiem. Eugeniusz Muszyc.
Tutaj pełna zgoda. Zgadzam się z moim sympatycznym kolegą Józefem, że to powinno być uregulowane w kodeksie pracy. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że powinniśmy się przy pracy zdalnej wzorować na telepracy, czyli pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy. Jest to opisane w tej chwili w kodeksie pracy i na tym powinniśmy się wzorować, prawda? Jeżeli chodzi o pracę zdalną, to należy chyba się powiedzieć parę słów o tym, że praca zdalna będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. Czyli to tak powinno być określone w kodeksie pracy. I jako związki zawodowe musimy domagać się, ażeby pewne sprawy zostały uregulowane, czyli konkretnie jakie. Forum dąży do tego, ażeby uregulować kwestię ryczałtu z tytułu kosztów ponoszonych między innymi za użytkowanie prywatnego sprzętu, czy także za podwyższone rachunki za prąd. Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa higieny pracy w domu pracownika, chociaż niekoniecznie w domu pracownika, bo to nie jest powiedziane, że to praca zdalna musi się odbywać w domu pracownika. Teraz dalej, jak rozliczyć pracowników pracujących w modelu hybrydowym, częściowo z biura, a częściowo z domu. Musimy pamiętać o tym, że praca zdalna nie może prowadzić do alienacji zatrudnionego. Trzeba rozważyć, czy praca zdalna nie powinna być powiązana z rotacyjnością, tak aby zatrudniony miał zagwarantowany również kontakt z firmą i współpracownikami. Dalej, w jaki sposób pracodawca będzie miał prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej w miejscu świadczenia, bo trudno mi jest, powiem szczerze, wyobrazić sobie, aby pracodawca miał dostęp do mieszkania osoby trzeciej. Wiele spraw należy to rozważyć i tutaj popieram jak gdyby Józefa Muzeleskiego, który powiedział, że dobrze, że Rada Dialogu Społecznego zaczęła działać, bo do tej pory to była takim bezpłciowym eunuchem, że nie działała w zakresie, w ogóle prawie w żadnym zakresie nie działała, więc może te sprawy w jakiś sposób uda się nam rozwiązać. Ja, praca zdalna, wiemy, że w czasie pandemii jest nieunikniona, pracownicy pracują, no i musi to być po prostu uregulowane w kodeksie pracy, tak jak mój przedmówca powiedział, a nie na jakieś prawo kaduka, bo na to związki zawodowe nigdy się nie zgodzą.
Józef Mozalewski. Czy na przykład odliczać z podatku wydatki na zakup sprzętu, wydzierżawienie internetu, no bo trzeba mieć lepszy internet, żeby można było efektywniej pracować, za użytkowanie pomieszczenia, no bo pracodawca, czy właściciel firmy, jak wykorzystuje własny dom, czy własne mieszkanie do pracy, to część kosztów, czyli utrzymania tego domu, może wliczyć w koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ale to, panie redaktorze, to są szczegóły. Ja myślę, że rzeczą tutaj najistotniejszą jest jasne zdefiniowanie pracy zdalnej. Tutaj kolega Gienek, wyjątkowo z nim się zgadzam, że w 50% ta kwestia jest już unormowana w kodeksie pracy, bo mamy od kilku lat możliwość telepracy. Pewne aspekty, w chwili obecnej praca nad zmianą czy zdefiniowaniem pracy zdalnej dotycząca zmiany w kodeksie pracy właśnie polega na tym, że zostanie zamieniona definicja telepracy na pracę zdalną i rozszerzona te aspekty, o których tutaj i kolega przewodniczący Gienek mówił i pan redaktor, ale myślę, że proszę państwa musimy ogólnie patrzeć na gospodarkę, na ludzi zatrudnionych, na pracowników zatrudnionych w sferze gospodarczej w naszym kraju, bo nie wszyscy będą mogli wykonywać pracę zdalną. Ja myślę, że dla wielu jest wiadome, że po analizie w chwili obecnej, po przeprowadzeniu wszelkich różnych badań, 2 pracowników na 10 pracowników może wykonywać pracę zdalną. Natomiast 8 pracowników nie jest w stanie, nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, swoich obowiązków poprzez pracę zdalną.
To są z jakiego powodu?
A to są różnego rodzaju branże. My skupiamy się tylko, no już tutaj przysłowiowo na pewno kolega...
Na białych kołnierzykach.
O służbie zdrowia, generalnie o białych kołnierzykach, ale nie zapominajmy o pozostałych pracownikach. Powtarzam raz jeszcze, czytałem badania, przygotowując się do tego programu, że tylko 2 pracowników na 10, biorąc pod uwagę 16,5 miliona pracowników zatrudnionych, będzie mogło wykonywać pracę zdalną.
I czyli także około 3 milionów będzie mogło pracować zdalnie, bo są takie możliwości, a pozostałe 13 milionów już takich możliwości nie będzie miało.
Dokładnie tak. I tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że ci wszyscy, którzy będą musieli, czy będą wykonywali pracę zdalną, muszą mieć zapewnione normalne warunki, które dla nich przysługują, biorąc pod uwagę świadczenie pracy, czy to z własnych laptopów, internetu czy jakichś innych nośników, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ja myślę i my w tej chwili jako Solidarność również postulujemy przy pracach i ja również cieszę się, że praca rozpocznie się ponownie w ramach Rady Dialogu Społecznego, bo będziemy chcieli zasugerować, żeby na przykład matka wychowująca dziecko do trzech lat mogła wykonywać swoje obowiązki jako pracę zdalną. Poprzez pracę zdalną. To też będzie umożliwiało wsparcie młodych małżeństw, wsparcie matek wychowujących małe dzieci. Także tutaj myślę, że przed nami jest dużo pracy. No w chwili obecnej wiadomo, że w tym trudnym okresie, rok temu nikt jeszcze się nie spodziewał, że będziemy dyskutowali czy pracowali w systemie zdalnym. Dzisiaj, biorąc pod uwagę doświadczenia tych kilku miesięcy, jesteśmy trochę mądrzejsi i musimy poprzez dialog społeczny właśnie wypracować...
Tę sprawę uregulować. No i na zakończenie, panowie, czy odprawa emerytalna powinna być opodatkowana, czy też nie? Zacznijmy od pana Józefa Krupy, który już to doświadczenie z odprawą miał.
Panie redaktorze, jak pan na wstępie powiedział, to jest raz na całe życie brana odprawa. No moim zdaniem to jest tak jak każdy dochód, zgodnie z ustawą o opodatkowaniu do osób fizycznych podlega opodatkowaniu, ale można byłoby pokusić się o zmianę ustawy i tą właśnie odprawę emerytalną wyłączyć.
Tym bardziej, że bywają takie przypadki i wiele osób sygnalizuje to, że otrzymując odprawę emerytalną przekraczają progi podatkowe i zaczyna się dodatkowa składka podatkowa.
Stąd taka jest kombinacja, żeby nie odchodzić na koniec roku, żeby odchodzić przykładowo w pierwszym kwartale, żeby nie wpadać właśnie w pułapkę tych progów podatkowych. Mam takie te przypadki.
Rozumiem. Eugeniusz Morzyc.
No oczywiście, 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 że nie, nie, po stokroć nie. Jest idiotyzmem w ogóle opodatkowanie odprawy. Odprawa nie powinna być opodatkowana, chociażby z tego względu, że płacimy podatki przez cały okres pracy i to opodatkowanie podwójne jest zupełnie bez sensu. Dlatego też absolutnie moim zdaniem taka odprawa nie powinna być opodatkowana. Pracownik powinien otrzymać ją bez opodatkowania jakiegokolwiek.
Albo jeśli już, to może potraktować odprawę emerytalną jako nagrodę i opodatkować 10% jak każdą inną nagrodę. Józef Mozolewski.
Panie, tak, przepraszam, panie redaktorze, nie opodatkowywałbym tutaj nawet 10,5, ani centa nie opodatkowałbym. Należy się jak psu zupa pracownikowi nieopodatkowana odprawa za jego długoletnią pracę i to powinno być wpisane do ustawy, ażeby pracownik miał tą pewność, że jak odejdzie na emeryturę, to dostanie parę złotych.
W całości.
Dokładnie.
Bez podatku. Józef Mozolewski.
Nie nazywałbym tych kwestii jakimś tam idiotyzmem, bo te rozwiązania funkcjonują od wielu, wielu lat i myślę, i przypominam sobie, czy wracam pamięcią, kiedy kolegów formacje czy związki zawodowe uczestniczyły w strukturach rządowych i nie zostało to zmienione.
Coś ty taki agresywny, to teraz uczestniczymy
w strukturach rządowych. Ja zdaję sobie sprawę, że każdy z nas chciałby jak najwięcej otrzymać, ale myślę, że też każdy z nas powinien pamiętać o tym, że podatki to jest utrzymanie państwa. Właśnie ta niedoszacowana służba zdrowia, Ugienka Muszyca, czy oświata i wiele innych. No jeśli pozbędziemy się, no są takie struktury polityczne też w naszym kraju, które mówią, że nie trzeba płacić podatków, tylko jak będziemy żyć, jak będziemy leczyć, jak będziemy bronić, jak
ale
będziemy...
Mówimy, panie Józefie, o jednorazowej odprawie raz na całe zawodowe życie.
Panie redaktorze, ja myślę, że wiele kwestii związanych z różnego rodzaju składnikami wchodzącymi na wynagrodzenie uregulowaliśmy w ostatnich 5 latach z inicjatywy Solidarności. Tak również i ta kwestia jest przedmiotem naszych analiz, ale dzisiaj no, w tym trudnym okresie czasu, kiedy każda złotówka
to już
jest...
To by pan tego nie zmieniał.
Nazywanie tego idiotyzmem to mi się nie podoba.
Dziękuję bardzo
ja
za rozmowę.
Panie redaktorze, adwokatem inaczej się
jednym
nie duszę.
Jednym zdaniem chciałem
powiedzieć, że Forum Związków Zawodowych protestowało przeciwko wszystkim opcjom politycznym, które rządziły. Czy to była lewica, czy to prawica, nam jest bez
Dobrze.
Znaczenia.
Dziękuję.
Wszystkich równo strzyżemy,
tak,
a nie mamy żadnych sympatii politycznych.
Dziękuję tak, bardzo. Dzisiaj rozmawiałem z Eugeniuszem Muszycem, szefem Forum Związków Zawodowych na Podlasiu, wiceprzewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Józefem Krupą oraz Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Dziękuję panom bardzo. Lech
Dziękuję
Kucharski,
bardzo,
do usłyszenia.
Dużo zdrowia.